Ale pierwsze takie refleksje na temat finansów pochodzą z okresu, kiedy zupełnie innego przekładu Biblii używaliśmy. Jak sprawdzicie, macie 150 psalmów, tam wtedy było 151. To wiecie o tym. Ten, który teraz, którego nie macie, to tam brzmiał, oczy moje podnoszę na zachód, pomoc moja z zachodu i tak dalej, i tak dalej. I to był początek lat 80. O czym ja chcę powiedzieć? Główny temat jest taki, że pracownik kościoła, czy sługa Ewangelii, który jest odpowiedzialny, który też jest utrzymywany, jest zobowiązany do tego, żeby prowadzić otwarte życie, że każdy członek ma prawo o każdej porze dnia i nocy przyjść do jego domu, otworzyć jego portfel, zaspokoić swoje potrzeby i wtedy on będzie żył bez oskarżeń. Jeśli ma z tym problemy, to najlepiej jak jest biedny, bo nic mu nikt nie zabierze. Więc takie myślenie, ja chcę być szczery, takie myślenie troszeczkę wywarło wpływ na moje życie, ale mimo wszystko, pamiętam, to był prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, 85 rok, kiedy zobaczyłem pewne rzeczy z takiego powodu, że no, spotkałem wspaniałego pastora, który stwierdził, no można w tego młodego człowieka inwestować. Ja go będę zachęcał. Ja będę go uczył pracy. Ja będę jego mentorem. On będzie moim uczniem. Ale też jest druga strona, że wtedy zobaczyłem też nie tylko to, że jest ktoś, kto mnie zachęca, jest ktoś, kto mnie buduje, ale zobaczyłem sytuację, w jakiej przyszło nam pracować. I potem przyszły różne kolejne okresy i to się zmieniało, ale pamiętam wtedy na samym początku z jakiegoś powodu, prawdopodobnie Bóg użył jego, bo to był mój mentor. Ja powiedziałem, ja będę wzorem. I tak do końca nie wiem, czy Bóg pierwszy mi powiedział, że bądź wzorem w dziedzinie finansów, czy ja powiedziałem, ale od tamtego czasu mam cały czas pragnienie, żeby być wzorem. I kilka razy w życiu, i do tego się przyznam, wydawało mi się, że tak, jest to trudne, byłoby mi łatwiej, gdybym był naprawdę biedny. Tymczasem Bóg chciał inaczej. Bóg mi pobłogosławił. Mam ładne mieszkanie. Zawsze miałem samochód, praktycznie od początku mojego małżeństwa. I na zewnątrz wygląda to tak, że kiedy ludzie przychodzili do kościoła, no to widzieli, że no wcale nieźle mi się wiedzie. Powiem wam ostatnią historię. Córka ma teraz nowych przyjaciół, bo poszła na studia i znowu się to powtarza. Mówi, to co się zawsze powtarza. Jak nas ktoś odwiedza, mówią, twój tata jest pastorem, to jest fajna fucha. I kilka lat temu Pan dał nam takie przekonanie, że mamy kupić obiekt dla kościoła. Było około 40 osób pracujących. Faktycznie nie mamy na dzisiaj, na razie, przedsiębiorców, biznesmenów, bogatych ludzi. I mieliśmy w kasie 10 tysięcy. A kupiliśmy obiekt o powierzchni 1400 metrów. Użytkowej, docelowo. Więc było to wyzwanie, ale chcę wam powiedzieć tą rzecz, że wiele lat wcześniej, i to pewne rzeczy, przed przerwą powiedziałem pastorowi Andrzejowi, że tu ja już nic nowego nie jestem w stanie powiedzieć, a on mówi, to powtórz, co zapamiętałeś, co inni mówili. W uproszczeniu tak, ale mniej więcej tak to odebrałem, więc chcę mnie sprawdzić, czy słuchałem, czy się uczę. Jeśli chcę być wzorem, czy jestem otwarty na uczenie się. Więc większość rzeczy, które już mówię, może powtarzam. Gdzieś tam myśli, może inne słowa są. I kiedy o tym czasie myślę, to jestem wdzięczny Bogu za próby, które wcześniej przeszedłem. Więc wcale nie jest tak, że jeśli spotkasz kolejnego Jurka Rychajskiego, bo ja wierzę, że to jest w jego sercu, żeby były kolejne takie osoby, które mają podobne świadectwa. Jeśli spotkasz takiego Jurka, nie pozwól, żeby diabeł zasiał w tobie kłamstwo. Ja też chcę takiego wygodnego życia. Bo jak jest dużo pieniędzy, to jest łatwo. Dokładnie. Dokładnie. Wcale to nie jest wygodne. Ja chcę tu dać takie wyzwanie. Bądź przywódcą, bądź tym, który żyje z Ewangelii, który chce żyć w obfitości i módl się do Boga o mądrość, żeby twoje życie było jawne, jasne, przejrzyste. Co nie oznacza, że nawet najbliższy przyjaciel twojego małżeństwa ma prawo położyć się do twojego łóżka w nocy. Są granice. I musimy o tych rzeczach rozmawiać. Musimy o tym mówić. Ale nie pozwólmy, że dziedzina ta będzie tak, że wpływ świeckiego myślenia zdominuje, jak to będzie. Bo jeśli będziemy się modlić o obfitość, ona przyjdzie z wszystkimi jej konsekwencjami. I nie jest tak, znaczy, wiecie, jest takie powiedzenie, że to nie jest ważne, ile mamy pieniędzy. Ważne, jakie mamy serce. Ja jestem ostrożny w powtarzaniu różnych takich haseł. Przynajmniej chcę być ostrożny. Ale faktycznie ważne jest nie tylko to, co mamy, ale jak to używamy. Jak tym zarządzamy, jak tym dysponujemy. Kiedy kupiliśmy ten obiekt, to podzielę się też takim świadectwem, że modliłem się, mówię, Boże, skąd weźmiemy pieniądze? I z żoną postanowiliśmy, że wyjedziemy na urlop i poświęcimy go na dwie rzeczy. Wypoczynek i czekanie na Pana. Będziemy czekać, co Bóg nam powie. Wiecie, co Bóg nam powiedział? Że jak wrócimy, mamy sprzedać samochód. Ja nie wiem, czy ludzie w kościele to wiedzą, bo nie chciałem o tym mówić. Bo się modliłem, Boże, ale jaki ty masz w tym cel? No mam jeszcze 20-letniego malucha oprócz tego prawie nowego Seata, ale jaki masz w tym cel? Bóg powiedział, że z tego powodu, że jeszcze się za mało nauczyłem, więc on ma w planie, jego plan jest taki, że to jest lekcja, dzięki której ja powstanę w wierze. Więc sprzedałem go i czekałem, Boże, ja zasiałem, co dalej? Ja minęły 2 lata, jeździłem 20-letnim maluchem. I to zostało tu powiedziane, że wtedy uczyłem się chwalić Pana w tym, co mam. Może powiem wam taką rzecz, będzie jakieś wyzwania, ale to dzięki temu, że mieszkam na Śląsku, mam taki plan. Mówię, Boże, jeśli ty mnie tak pobłogosławiłeś i to tak naprawdę nie dzięki pracy moich rąk, ale mam dom, wygodny, w miarę, przynajmniej patrząc średnio, to jest ładny, to dlaczego te pieniądze, które ja w niego zainwestowałem, przecież ty wszystko w pył obrócisz. I wiecie, i teraz się modlę o to, żeby ten dom mi państwo zapłaciło, bo są na to pieniądze. Chciałbym dostać więcej, ale na Śląsku są domy tanie, więc przewiduję, że to będzie około 400 tysięcy, żeby nasz budżet domowy został zasilony. I ten dom dalej będzie mój, ja będę w nim mieszkał. Jeśli będzie stał, to moje dzieci będą w nim mieszkać. Jest taka możliwość, bo mój dom się przechylił około 3 centymetry. Szkody górnicze. Kopalnia jest zobowiązana, oni nie chcą. Ale jak Bóg mi dał do tego serca, to ja będę miał te pieniądze. I Bóg będzie dalej miał. Ale to wcale nie jest recepta dla ciebie, że teraz tak. Kup na Śląsku dom, działkę. Wybuduj dom. Wiecie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dziedzina finansów to jest dziedzina, w której my mamy posługiwać, ale ma to być połączone z tematem, że Bóg mówi w tej dziedzinie i Bóg będzie mówił do każdego z nas. I wtedy nigdy nie przyjdzie, nie stanie się taka sytuacja, że będziesz wzbudzał litość, że będzie to manipulacja niezamierzona manipulacja. Kiedy kupiliśmy ten obiekt, to Bóg dał mi do serca i podzielę się z wami takim słowem i też z pewną przekorą, bo jest słowo w Biblii, które kiedy będziecie czytać, będziecie mieć obfitość w finansach. Wiecie, można czasem takie przyjąć. Na przykład, jeśli ktoś jeśli albo ja niewłaściwie będę dzielił się świadectwem, tam przesadzając coś, albo ktoś w tym czasie no, będzie tak zdeterminowany, że ja to chcę mieć, to jeśli chcesz mieć zaspokojone potrzeby, to przez pół roku jako przywódca czytaj jedno słowo, nic nie mów ludziom. Nic nie musisz mówić. Z tego można taką doktrynę zbudować, bo ja w kościele czytałem przez pół roku na początku każdego nabożenia, ale Bóg mi to powiedział. Nie ogłaszałem tego od początku, że Bóg mi tak powiedział. Po prostu to robiłem. Z drugiego listu do Koryntian, 9 rozdział, od 6 wersetu, ale druga część, nie od pierwszej. Kto obficie sieje, obficie rządź będzie. I wiemy ze Słowa Bożego, że tam jest wiele konsekwencji dawania. To nie jest tylko to, że będziemy mieć pieniądze, ale to jest to, że imię Boga jest wywyższone. Tam możemy to przeczytać. Że to wyzwala wdzięczność i dziękczynienie. Więc zobaczmy, pieniądze faktycznie są biletami Banku Narodowego. Tak się to nazywa? To nie są prawdziwe pieniądze. Prawdziwe pieniądze to jest ziemia, o to, co Marek Ciesiłka mówił. I rzeczy, które są w Biblii wymienione, moje srebro, moje złoto, to są tylko bilety. Ale chcę powiedzieć tak, że ja zrozumiałem ileś lat temu, że pieniądze nie mają osobowości. Pieniądze mają osobowość, przyjmują osobowość człowieka, który nimi zarządza. Takie jest moje myślenie. Dlatego ja wierzę, że jest taka możliwość, aby finansami zarządzać bardzo przejrzyście, bardzo jasno. Kilka rzeczy powiem z takich myśli, które ja wierzę, że dotyczą przejrzystości. Po pierwsze, musisz wiedzieć, co wierzysz i jeśli nie umiesz się tym dzielić otwarcie, to przyjdź do Boga i powiedz, Boże, wyprostuj moje myślenie. Jeśli ty mówisz, że w coś wierzysz tak w sercu i sobie wmawiasz, ale nie umiesz o tym powiedzieć, na przykład... Jestem zobowiązany do tego, jeśli bym w to wierzył, bo akurat tak nie wierzę, że wszystkie dziesięciny, które są w kościele, ja nie chcę z tym się konfrontować, ja mówię swoje serce. Wszystkie dziesięciny, które przynoszą ludzie do kościoła, to należą dla pastora. Czy przyjdę za taką wiarę do piekła? Jestem przekonany, że nie. Ale jeśli ja nie umiem się tym podzielić i mam coś w tym do ukrycia i myślę, jak to zrobić, żeby to działało, to nie jest wiara w Boga. To nie jest wiara w Boga. Jest bardzo ważne w dziedzinie finansów modlić się o mądrość od Boga, żeby każda rzecz mogła być dość prosto powiedziane, jak funkcjonują finanse. Żeby to osoba, która przyjdzie z zewnątrz pierwszy, drugi raz, żeby umiała to zrozumieć. To dotyczy także raportu i bardzo mi się podobało to, co... No w sumie wszystko zostało powiedziane. Marek, powiedziałeś też wszystko i teraz wiem więcej dzięki temu, co też mówiłeś. Na temat raportu, innych rzeczy. My próbujemy, więc to chcę podkreślić, że nie wyszedłem tu jako ekspert. My próbujemy funkcjonować w dziedzinie finansów, w dziedzinie materialnej, żeby być świadectwem, żeby być przejrzystymi. I to jest po pierwsze. Po drugie, zrozumieliśmy, że jeśli że musimy i w pewnym sensie wierzę, że pozbyliśmy się takiego myślenia, że łatwo żyć w taki sposób, jeśli się nic nie ma. My chcemy dużo mieć. Ja jestem szczery, my chcemy dużo mieć. Ja chcę mieć obfitość. Ja marzę o obfitości i wierzę w obfitość. Jeśli chodzi o Kościół, to nie będę tego rozpowszechniał, ale podzielę się tym. Próbujemy, poprawiamy to, zmieniamy, ale ja to nazwałem nawet ustawą finansów Kościoła Nowe Życie. I tam jest kilka punktów, mam ją i kilka takich, z tych notatek skorzystam i kilka tych punktów może opowiem. Więc pierwszy punkt to jest taki odpowiedzialność za finanse. To jest ważne w przejrzystości, żeby powiedzieć sobie szczerze, kto jest odpowiedzialny za finanse. I paragraf pierwszy, punkt pierwszy mówi, że za finanse Kościoła jest odpowiedzialny przywódca, jest to odpowiedzialność przed Bogiem, Kościołem i państwem. Koniec, kropka. Możecie wierzyć inaczej, ale niech to będzie jasne. Niech ludzie wiedzą, w co wierzysz. I powiedz to. Nie kombinuj. powiedz, bo Bóg się nie zmienia, ale my się zmieniamy. I ja dlatego nauczyłem się mówić w to, co wierzę. Chcę mówić w to, co wierzę, bo zakładam wiarę, że Bóg ciągle mnie kocha i ja się zmieniam. I jeśli coś jest złe, a jestem szczery przed Bogiem, to ja się zmienię. Chcę wam to obiecać. Bo mam kochanego tatusia, który mnie kocha i on zna moje serce. Więc dzielę się tym, w co wierzę. Tu akurat nie jest to konfrontacja z tym, co powiedział Marek, ale w tej naszej ustawie mamy to tak zaakcentowane. I to, co ja myślę, że i tak sobie nawet gdzieś tam w notatkach zapisałem, że kiedy Kościół będzie miał już przekroczy na przykład ilość 500 członków, czy jakąś kwotę finansową, to wtedy warto powoływać jakąś komisję i grupy. Natomiast w małym kościele, taki jak nasz, to jest bez sensu. W tej chwili od października o 30 mniej, dlatego że osoby, część osób jest w Nowym Mieście, w Bytomiu. Więc jest 40 gdzieś ponad członków. 40, 50. My nie mówimy z dziećmi, bo to jest tak, jakbyście powiedzieli, że może przyjechać przywódca z żoną, bo uznajemy służbę kobiet. A co? To trzeba zmienić doktrynę, jak kobieta jest przywódcą. Więc nie wyodrębniamy tego, po prostu członkowie. Ale to, oczywiście dzieci są członkami, tak, tak. Żartuję. Się przygotowałem na to, żeby to już tak powiedzieć, bo wcześniej była o tym mowa. Powiem wam takie moje odkrycie. Dla mnie ono było wielkie, dlatego że wychowałem się, czy miałem inne wpływy, ale dla mnie to było wielkie odkrycie, a okazuje się, że wcale to nie jest wielkie. Że każdy człowiek, który zaczyna szukać Boga, podobnych rzeczy doświadcza, później odkrył, a na początku to było wielkie odkrycie. Ja powiedziałem, Boże, u nas w Kościele finanse będą jawne. Zawsze będziemy szukać tego, żeby była taka otwartość, żeby inni mogli przyjść i sprawdzić to. I zaczęliśmy pracować nad takim modelem, żeby przynajmniej raz do roku osoby do tego powołane miały obowiązek sprawdzić finanse. Ja tego potrzebuję, ja tego chcę. Nasz minister finansów tego potrzebuje, Ryszard, który tu jest. Mamy ministra w kościele od finansów. Więc oczywiście tak go nie nazywamy. I wiecie, do czego doszło? Że dlatego, że robiliśmy to przez rok, przez dwa i wszyscy widzą, że to działa w porządku, nikomu się tego nie chce już sprawdzać. A ja powiedziałem, nie możemy z tego zrezygnować. No ale my ci ufamy. Ja powiedziałem, ja to wiem. Ale kiedy to robimy, ma to wiele korzyści. Nawet mam to w sercu, nie zrobiliśmy tego, chociaż mam to w sercu od kilku lat, żeby ze względu na to, że kiedy kupiliśmy obiekt, nagle budżet zaczął rosnąć, mnóstwo rachunków, mnóstwo wszystkiego. Ja powiedziałem, no musimy się tego uczyć. Może byłoby warto wziąć osobę z zewnątrz, niech sprawdzi nasze finanse. My chcemy wiedzieć, osoba z zewnątrz, ona zupełnie inny sposób na to spojrzy. Niech to sprawdzi, niech oceni, czy robimy to prawidłowo. I to jest na razie pomysł, a ja się tym dzielę. Wiecie, czujemy się w tym bezpiecznie i muszę wam, tu to jest sprawa niezałatwiona, według naszej ustawy jest obowiązek, że raz do roku przynajmniej na dzisiaj osoby z grona starszych, w przyszłości jest to nadmienione, że może to być powołana grupa, oczywiście w przyszłości, my będziemy z Markiem o tym rozmawiać, on musi zmienić swoje myślenie w tej sprawie, to w zeszłym roku tego nie zrobili, bo nie zmusiłem ich. A ja wychowałem się w kościele, w którym czatowano na pastora. Gdzie go możemy przyłapać? Gdzie go możemy przyłapać? Gdzie go możemy podglądnąć? Jak go możemy sprawdzić? Ja powiedziałem, Boże, ja chcę inaczej. Ja chcę inaczej. I doszliśmy do drugiej skrajności, że nikt nie chce mnie sprawdzać. To też tak, ale może to nas uśpić. I ja zachęcam do tego, żeby jednak mieć pewne zasady w dziedzinie finansów. Jakoś, jeśli chodzi o moją służbę, to są też inne rzeczy, ale te dwie rzeczy też blisko współpracują. Wierność w finansach, wierność seksualna, jasne te relacje. Wiecie, też jeśli chodzi o szukanie rady, ja coś powiem, ja jestem zdumiony z tego powodu, że odkryłem wiele razy takie myślenie, że pieniądze, które są w kościele, no to czasami tak lekko mogą być wydane. Ale domowe to ty planujesz. Ty planujesz, bo ty jesteś odpowiedzialny za to, jak zostały wydane. I albo może też jest trochę tak, że jeśli to w domu kuleje, to też kuleje w kościele. Ja wam podzielę się świadectwem. Już po tym czasie, kiedy no, ten jeżdżenie maluchem się znudziło i uwierzyliśmy, że mamy kupić nowy samochód pod koniec zeszłego roku, to modliłem się i w tej sprawie, bo to jako małżeństwo, rodzina nasz, więc mówię, no tu nauczyłem się szukać rady, więc mówię żonie, wiesz co, ja chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili i pojechali i wtedy podejmiemy ostatnią decyzję. To auto już tam jest i dzisiaj możemy wpłacić zaliczkę i wtedy będzie nasze. Położymy na jego ręce, pomodlimy się. Ona mówi, Tadziu, przecież ty się znasz na autach, a nie ja. Przecież ja nigdy nie tankuję, chociaż jeżdżę. Jak policja mnie zatrzymuje i mam łyse opony, to powiem, mogę ten samochód zostawić, albo mogę powiedzieć mężowi, żeby coś z tym zrobił. I nigdy jeszcze mandatu nie płaciła, bo takie sytuacje były. I to był policjant, który jest znany w całym regionie i nikomu nie przepuści. Ona mówi, i ty chcesz, żebym ja jechała z tobą zobaczyć samochód i się tam pomodlić? Ja mówię, tak. Może ja czegoś nie widzę, może czegoś nie słyszę. A w kościele czasami nie szukamy tego. I pojechaliśmy. A ja już wcześniej, kilka dni wcześniej, już byłem niecierpliwy, już byłem sfrustrowany, że każda okazja ją zatrzymała. I dzień, drugi, trzeci, czwarty, nie pamiętam ile to trwało. I kiedy w końcu znaleźliśmy się w tym salonie, pani mówi, no tak, jest jeszcze to auto. Możecie wpłacić zaliczkę. Mieliśmy wpłacić 12 tysięcy, ale nie mieliśmy, więc mówimy, ale my już teraz jesteśmy zdecydowani i w tej chwili to chcemy, a mamy 2 tysiące, czy pani może wziąć tą zaliczkę, a te 12 resztę przelejemy. Żeby już ten samochód dla nas był taki, 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 taki. Chcę wam szczerze powiedzieć, o jakieś takie, jeszcze nie jestem uzdrowiony, jeszcze muszę się dużo uczyć. I ja mówię, rozmawiamy z żoną i mówimy, nie, jednak będziemy, bo wiecie, to jest Kango, to nie jest jakiś wymarzony samochód. Wiem, że Bóg ma dla nas lepszy. Nie wiem, czy za miesiąc, czy za rok. Czy jak będę miał 90. Wygodniejszy na pewno. Chociaż jest Kango wygodny, ale też chciałem mieć taki samochód jak prezbiter naczelny. Kolor nie wyszedł, ale... Ale marka jest, marka się liczy. I pani przyjęła tą zaliczkę, powiedziała, tak, to jest ostatni samochód. To był piątek, wróciliśmy na spotkanie modlitewne, powiedziałem, dobrze, powiem starszym, że zdecydowaliśmy taką decyzję. Jesteśmy rodziną, no nie jest takie ważne, jedno, dwa zdania starczy. Powiedziałem i po tym, jak powiedziałem, podziękowaliśmy Bogu, był telefon. Poszedłem odebrać telefon i pani mówi tak, proszę pana, wie pan, co ja zrobiłam? Bo pan się jednak zdecydował na samochód, który ma tylko te jedne drzwi przesuwane, 1400 taniej, który nie ma jeszcze tego, znowu 1000 taniej, który jeszcze nie ma tego, znowu 1000 taniej. A takiego samochodu okazuje się nie ma, bo pan był wczoraj i ja nie sprawdziłam, ten samochód już jest sprzedany. Ja proszę, żeby pan przyjechał i wycofał tą zaliczkę. Ja mówię, proszę panią, ale ja dałem zaliczkę na samochód, to nie jest teraz mój problem. I nie pamiętam, czy jeszcze tego samego dnia, czy drugiego dnia miałem telefon. A czy pan się zgodzi za te same pieniądze wziąć samochód z tym, z tym, z tym, z tym, z tym i z tym. I obliczyliśmy, że około 6 tysięcy złotych dostaliśmy za darmo. Wiecie, naprawdę, pytajmy Pana, słuchajmy Boga. To nie jest tak, że ja to potrafię. Wiecie, ja boję się czasem użyć tego słowa, bo można ze słowa się łapać, ale ja faktycznie, moja praktyka jest taka, że wiara jest proporcjonalna do wielkości ryzyka, jakie podejmujemy. To jest dla mnie definicja, to nie jest jakaś teologia, bo nie umiem ją wyczytać tak wprost z Biblii, ale tak wierzę. Ja wam coś powiem jeszcze o samochodzie, bo chcę, żebyście mieli dobre samochody. Pewnego dnia przyjeżdżałem i spodobał mi się taki samochód. Sprawdziłem w gazetach, on kosztuje 20 tysięcy. Ten rocznik, taki samochód. To... A z żoną mówimy, ale mamy 5 tysięcy. A ja mówię, a jakbym poszedł do tego gościa, ja nie wiem jeszcze, kto jest właścicielem, dowiem, kto jest właścicielem i powiem, że czy on sprzeda ten samochód za 5 tysięcy. Ona mówi, a skąd masz tą myśl? Ja mówię, no tak wyskoczyła z mojego serca, nie z głowy, z serca. I ona mówi, to idź za tym. Pojechałem do warsztatu w Gierałtowicach, bo tam w pobliżu stał i ten pan z warsztatu wiedział, czy to jest samochód, bo on go w Gierałtowicach postawił, ten pan był z Zabrza. Pojechałem do Zabrza, wiedziałem, że wyczytałem, że cena jest 20 tysięcy. Zadzwoniłem i pan mówi, zadzwoniłem, nie chcieli mnie najpierw puścić, przepytali mnie przed bramką, w jakiej sprawie, skąd to wiem, co, jak. No i jak powiedziałem szczerze, że przyjeżdżałem, taką miałem myśl, że ten samochód mi się spodobał i mógłbym go kupić. To proszę, niech pan przyjdzie. Żona zrobiła kawę, pierwszy raz tam byłem. On mówi, a ile pan da? A mi wyskoczyło 5 tysięcy. On mówi, to kupił pan samochód. Ale posłuchajcie dalej, to nie jest tak, że o, bo ja mam wielką wiarę. Ja miałem ciepłą kawę. Ja jeszcze w życiu takiej ciepłej kawy nie wypiłem. Poparzyłem sobie usta i chciałem jak najszybciej stamtąd uciec. A w związku z tym, że nie umiałem szybko tego zrobić, to przed wyjściem, wiecie co zrobiłem? Później z tego pokutowałem. Ja mówię, proszę pana, ale ja tylko tak powiedziałem, niech pan powie swoją cenę. A on powiedział, że kupiłem samochód. A ja zacząłem go prosić, że nie, jednak może powinienem więcej. Wiecie, to jest niewola. To jest naprawdę niewola. Też jeszcze powiem taką rzecz, że mamy wiele oczekiwań. Ale jeśli chodzi o moje życie, tak chcę powiedzieć, że moją modlitwą jest, żeby Bóg mnie przygotował też na konsekwencje. Dlatego, że kiedy masz dużo pieniędzy, przychodzą też konsekwencje tego. W ogóle wszystko, co otrzymujesz od Boga, przychodzi z konsekwencją. Jeszcze jedna rzecz. Akurat już zacząłem używać przykładów samochodów. Mam wiele świadectw z dziedziny finansów. Dlatego, że to... Wiecie, kiedyś powiedzieliśmy Bogu, Boże, Ty nam coś obiecałeś, a czemu musimy iść taką drogą? Ale ze względu na ten czas, to powiem o samochodzie, bo to teraz już jestem w temacie, więc to będzie szybciej. I oj, kilka jest może jakoś tak, żeby to zakończyć. Właśnie takie bardzo szczere świadectwo. W związku z tym, że miałem już kilka takich doświadczeń w takiej dziedzinie, że drzwi się otwarły. Wow! Nie miałem czasu zapytać Boga. Mało to. I tu chcę wam powiedzieć. Żona, która całe życie mi przypomina to, że ona się w ogóle na samochodach nie zna, wtedy mi powiedziała, wiesz co, nie, mi się to nie podoba. Ja mówię, BMW. I kupiłem go. Naprawdę kupiłem go. Wszystko było uczciwe, wszystko było w porządku. Ale nie miałem radości. Powiedziałem, Boże, ja nie słyszałem od Ciebie. Ja się chcę z tym rozprawić, ja go sprzedaję. I właśnie po sprzedaży tego samochodu później kupiłem ten za 50 tysięcy, za 5 tysięcy. Wiecie, to są małe rzeczy. Ale Bóg chce nas czegoś nauczyć. Nasze życie. Ty nie wmawiaj sobie. Jest taka łaska od Boga, żebyśmy z tym przyszli do Boga i powiedzieli, Boże, wiecie, jest w nas myślenie, pieniądze są brudne. Nie, pieniądze nie mają osobowości. Przepraszam, jeśli myślisz inaczej, ja dzielę się swoim sercem. To ja narzucam im osobowość, że jeśli tak to mogę w uproszczeniu powiedzieć, ty możesz powiedzieć, Boże, ja chcę przełomu, ja chcę zmiany. Chciałem to podsumować tak, że nie byłem w stanie z jakiegoś powodu wziąć te punkty moje, które tu mam popisane. Przekażę to Andrzejowi i on to sprawdzi, jeśli to jest słuszne, to kiedy.